Drodzy bracia, jak wiemy z Ewangelii, po wniebowstąpieniu uczniowie razem z Maryją zeszli z Góry Oliwnej i zamknęli się w wieczerniku w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego. A więc odbywali swoiste rekolekcje, można powiedzieć rekolekcje przed misją, przed pójściem na głoszenie kerygmatu. Dlaczego wybrali wieczernik? Może dlatego, że było to dla nich przyjazne miejsce, gdzie czuli się bezpiecznie? A może to była głębsza racja, racja teologiczna, a mianowicie powrót do źródeł swojej tożsamości. Powrót do tego miejsca, gdzie kilkadziesiąt dni wcześniej narodzili się podczas ostatniej wieczerzy, jak to napisał święty Jan Paweł II w liście na Wielki Czwartek z 1982 roku. To właśnie tam w wieczerniku, podczas ostatniej wieczerzy, narodziliśmy się dla Eucharystii i dla kapłaństwa. W rekolekcyjnym wieczerniku trzeba nam zobaczyć siebie kolejny raz, przyjrzeć się swemu powołaniu i przenosząc się duchem do wieczernika, usłyszeć słowa: to czyńcie, to czyń na moją pamiątkę. To są słowa przecież ustanowienia sakramentu święceń bezpośrednio po ustanowieniu Eucharystii. Chrystus ofiarował siebie za zbawienie świata, a my, a ja konkretnie, mam tę misję kontynuować. On utożsamił się w najwyższym stopniu ze swoimi uczniami, z każdym z nas. Dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów, to ta eklezja z 1994 roku, które jest kompendium duchowości kapłańskiej, odnośnie do tego stwierdza, że upodobnienie do Chrystusa za pośrednictwem konsekracji sakramentalnej, zwróćmy uwagę, znowu się pojawia określenie konsekracja sakramentalna, określa kapłana w ludzie Bożym, czyniąc go w specyficzny sposób uczestnikiem uświęcającej, nauczycielskiej i pasterskiej władzy samego Chrystusa, głowy i pasterza Kościoła. Prezbiter, działając in persona Christi Capitis, staje się szafarzem istotnych działań zbawczych, przekazuje prawdy konieczne do zbawienia i jest pasterzem ludu Bożego, prowadząc go do świętości. Oznacza to, że prezbiter staje się alter Christus. Znamy to określenie. Jesteśmy do niego przyzwyczajeni. Ale czy to określenie nas przenika? Czy to określenie w całej swej głębi tajemnicy odnosimy do siebie? No właśnie to jest pytanie. Każdy kapłan jest alter Christus. To znaczy, że Chrystus w sposób szczególny się mną posługuje. Alter Christus staje się człowiek ochrzczony, każdy, już przez sakrament inicjacji, przez sakrament chrztu, kiedy zamieszkuje w nim Przenajświętsza Trójca. Stąd też zdziwienie świętego Pawła. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Jesteśmy świątynią Boga. Każdy z nas jest alter Christus. Stajemy się takimi właśnie nie tylko na mocy chrztu, ale jeszcze bardziej przez profesję rat ewangelicznych, przez ową sequela Christi, czy też imitatio Christi, o czym przypomina Święty Jan Paweł II zaraz w pierwszych słowach adhortacji Vita Consecrata pisząc: życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym Jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana. A więc z podwójnego, a właściwie z potrójnego tytułu jesteśmy Alter Christus. Z racji chrztu, z racji profesji zakonnej i z racji sakramentu święcy. A zatem inni mają widzieć we mnie Pana, skoro jestem Alter Christus. Błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz w swoich notatkach duchowych 8 września 1866 roku napisał tak: w bliźnim mieszka Chrystus. Uczcij go w każdym, uczcij w każdym Chrystusa. Sobie samemu przypomina: uczcij w każdym Chrystusa. Dostrzegaj w każdym Chrystusa. Alter Christus. A zatem trzeba, żeby ludzie też dostrzegali go w nas. Jezus, będąc w okolicach Cezarei Filipowej, swoich uczniów poddaje swoistemu egzaminowi. Pyta ich, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Niejako testuje, jakie są opinie. I gdy oni przytaczają takie czy inne zdania, Jezus stawia im pytanie wprost. No dobrze, a wy za kogo mnie uważacie? I to jest pytanie, które stale do nas powraca. To jest pytanie, które także nam jest postawione. Za kogo ja uważam Chrystusa? Kim On dla mnie jest, skoro mnie wybrał już w łonie Matki? Kim dla mnie osobiście jest? Wiele razy stawialiśmy sobie to pytanie. Czy to przed święceniami, czy to co roku w rocznicę święceń, w Wielki Czwartek, przy wielu innych okazjach, jak rocznica profesji, jak odnowienie profesji przy okazji rekolekcji, ciągle stawiamy sobie to pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus? I chciałoby się powiedzieć, że już może wystarczy tego stawiania sobie pytania. Otóż nie wystarczy. Po pierwsze dlatego, że jest to fundamentalna sprawa dla mojej tożsamości, dla mojej doczesności, dla mojej wieczności. A po drugie, życie jest dynamiczne. Szybko zmieniają się różne okoliczności życia, w których trzeba na nowo dawać tę odpowiedź. Trzeba więc czuwać, jak to mówiliśmy, stale szukać adekwatnej odpowiedzi do czasu i miejsca, w którym żyjemy. Pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, znajduje dopełnienie w innym pytaniu. Kim ja jestem w Jego oczach? Trzeba by Chrystusa zapytać, kim ja jestem dla Niego. Stawiamy trochę przewrotnie to pytanie, ale po to, by uświadomić sobie wielkość i doniosłość naszego powołania. Pytanie, czy ja sobie zdaję z tego sprawę, jak ważnym, jak wielkim jest moje powołanie. Czy ja je doceniam? Czy dorastam do wielkości tej misji, do której zostałem zaproszony? Jak ludzie nas widzą i cenią, a jak ja widzę siebie i siebie cenię. Czasem bywa tak, że ludzie obok bardziej doceniają nasze kapłaństwo niż my sami, którzy to kapłaństwo w sobie nosimy. Właśnie z powodu tego, że jesteśmy Alter Christus, grozi nam podwójna pokusa. Niejako sprzeczne dwie pokusy nam grożą, między jedną a drugą. Mianowicie pokusa niedoceniania siebie i przeceniania siebie. Może tak być, że i bądź jedna, bądź druga nam zagraża właśnie w tej świadomości, że jestem kapłanem, że jestem alter Christus. Obydwie te pokusy niedoceniania i przeceniania rodzą się z pychy i pychą skutkują. To znaczy skutkują nieprawdą względem samego siebie, bo to jest istota pychy. Zły duch próbuje nas obezwładnić naszą własną bronią tej pozornej pokory albo nadętej wielkości. Bowiem może być tak, że kapłan nie docenia siebie, lekceważy swoje powołanie. Rzeczy zupełnie marginalne mogą stać się dla niego ważniejsze niż ten dar, niż to wybranie, że jest kapłanem. Może mieć nawet poczucie kompleksu, nieużyteczności, że jest kapłanem. Inni osiągają takie czy inne sukcesy, znaczą coś w życiu społecznym, a on cóż, no tylko jest zwykłym księdzem. Ale może być i druga sytuacja, przeceniania siebie, że jestem taki ważny. No i wtedy chciałby się powtórzyć to, co kiedyś słyszałem. Ktoś tak żartobliwie mówił, że właśnie kapłan nie idzie, ale kroczy. Nie siedzi, ale zasiada. Nie mówi, tylko przemawia. Nie je, ale spożywa. Nie śpi, lecz odpoczywa. I tak dalej. Z godnością, z dostojnością, bo ceni siebie. Oczywiście to są żartobliwe trochę określenia, ale pokazujące nam problem, że chyba częściej grozi nam pokusa niedoceniania niż przeceniania. Ale jedna i druga nie trafia w samo sedno tego, kim jesteśmy. Dlatego trzeba, jak święty Piotr, pokornie wyznać: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Ty wiesz, że chcę Tobie służyć. I staram się patrzeć na swoją codzienność Twoimi oczami, myśląc, co Ty byś uczynił na moim miejscu w tej konkretnej sytuacji. Wydaje się, że takie właśnie spojrzenie, niejako od środka, niejako oczyma Chrystusa, przywraca nam właściwy porządek rzeczy. Skoro jesteśmy alter Christus, to nie trzeba się bać tych uczuć, chrystusowych uczuć, jakie znamy z kart Ewangelii, a więc i wzruszenia, i delikatności, i zatroskania. Mamy fałszywe stereotypy męskości, znowu bardzo ambiwalentne. Jeden z moich kolegów w tej chwili pisze pracę profesorską, napisał pracę profesorską, książkę bardzo ciekawą. Jestem w trakcie jej lektury do recenzji o duchowości mężczyzny. I pokazuje, zresztą bazując na ogromnej literaturze anglojęzycznej, pokazuje, że chyba to jest problem współczesny. Mówi się o feminizmie, o różnych tych zjawiskach. To, że te wariatki wychodzą na ulicę, to kto wie, czy to nie jest jakaś reperkusja poważnego kryzysu męskiej tożsamości. Bo albo mężczyzna jest pokazywany jako taki macho, twardy, hardy, zimny, z wysuszonym sercem, albo właśnie taki mdły, taki właśnie homo, miękki, taki zniewieściały. Tymczasem brakuje tej właściwej męskiej postawy, która łączy w sobie i delikatność, i siłę zarazem. I nie trzeba się bać zarówno uczuć, jak i pewnej stanowczości, a więc tych postaw, którymi odznaczał się Chrystus, który płakał nad Jerozolimą, ale jak było trzeba, to wziął powróz i prał, ile wlazło, przeganiając tych przekupniów. Jestem alter Christus, a więc On żyje we mnie, żyje stale. To oznacza, że zło się mnie lęka. Ale to nie upoważnia mnie do tego, abym był zuchwały, abym się wystawiał na zło, ale raczej skłania mnie to do odwagi i ufnego powierzenia się Chrystusowi. Zło się mnie lęka. My się mówimy o tym, że boimy się złego ducha, ale to przede wszystkim on nas się boi, bo lepiej niż my sami wie, co sobą reprezentujemy i kogo w sobie nosimy, kogo w sobie uobecniamy. Oby wszyscy kapłani mieli odwagę posługiwać się tą świadomością i tą mocą. My nie wykorzystujemy też tego daru, łaski sakramentalnej, tej świadomości, że Chrystus jest we mnie, że Chrystus mną się posługuje. Przecież siła błogosławieństwa kapłańskiego, tego liturgicznego, ale i tego dyskretnego. Są takie sytuacje, są takie miejsca, kiedy możemy i wręcz powinniśmy błogosławić ludziom, tych, których spotykamy. Możemy czynić dyskretny znak krzyża, błogosławieństwa. Możemy aktem strzelistym oddawać tych ludzi Chrystusowi, błogosławić ich. Używajmy tej mocy, którą mamy, tych kompetencji, które mamy. Dlatego zło się nas lęka. A jeżeli się rozzuchwala i ośmiela, to dlatego, że kapłani są jak nieme psy. Zauważmy, to księża wiedzą lepiej ode mnie, bo wędrują po świecie, pracują tu i ówdzie w świecie. Ale gdy słyszałem od kogoś taką wypowiedź, ktoś z moich znajomych, kto po paru miesiącach pracy w Niemczech, to pani, która pracowała jako opiekunka w niemieckich rodzinach z ludźmi starszymi, po paru miesiącach wraca do Polski i mówi, że na granicy się rozpłakała, uświadamiając sobie, że Polska błogosławiona ziemia, bo tu są kościoły otwarte, bo tu się ludzie modlą, bo są kapliczki, krzyże w polach, przy drogach, bo są kapłani, którzy błogosławią tę ziemię. Są kraje, gdzie choć są kapłani, tego nie czynią i dlatego zło jest tak zuchwałe. Mogliby, ale nie czynią. Zapomnieli, kim są. Zapomnieli, po co są. Jeżeli nawet jakiś ksiądz nie jest wziętym mówcą, nie jest medialną twarzą, nie wybudował wspaniałej świątyni i wydaje się, że niczego wielkiego w życiu nie osiągnął, to tylko Pan Bóg wie, jak może dużo zrobić, modląc się, uświęcając innych, błogosławiąc i będąc narzędziem Chrystusa, który nim się posługuje, bo przez sakrament święceń jest alter Chrystus, drugim Chrystusem. Właśnie w tym sensie ta świadomość bycia alter Chrystus ma doniosłe znaczenie takie ascetyczno-duchowe. We wspomnianym dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów Tota Ecclesia znowu czytamy, że kapłan w swojej szczególnej tożsamości chrystologicznej powinien być świadomy, że jego życie jest tajemnicą całkowicie włączoną w misterium Chrystusa i Kościoła w nowy i specyficzny sposób oraz że to włączenie w pełni zobowiązuje go i ubogaca w działalności duszpasterskiej. W kolejnym punkcie, siódmym tego dyrektorium czytamy. Presbiter, działając in persona Christi Capitis, staje się szafarzem istotnych działań zbawczych, przekazuje prawdy konieczne do zbawienia i jest pasterzem ludu Bożego, prowadząc go do świętości. Co to oznacza w praktyce, że jestem alter Christus i że kapłan działa in persona Christi? Potocznie tłumaczy się to, że w zastępstwie Chrystusa. I mamy też takie tłumaczenia tekstów oficjalnych, tekstów kościelnych, że właśnie to in persona Christi, czyli w zastępstwie. Ale to jest coś znacznie więcej. Działać w zastępstwie to znaczy działać pod nieobecność tego, kto jest tym podmiotem głównym. A więc no, zastępca działa wtedy i ma kompetencje wtedy, gdy generała nie ma na miejscu. Tymczasem in persona Christi oznacza coś innego. Właśnie to jest działanie w Jego obecności, nie pod Jego nieobecność, pod nieobecność Chrystusa, ale w obecności Chrystusa, właśnie wtedy, kiedy On jest we mnie i działa przeze mnie. Posługuje się moim ciałem, moim umysłem, moim sercem, moimi rękoma. Drodzy bracia, jeżeli sobie zdamy dobrze z tego sprawę, jeżeli się zanurzamy w tę prostą i oczywistą, zdaje się, prawdę, to ona zaczyna nas przerażać, zawstydzać. To pokazuje nam wielką tajemnicę wiary. Zauważmy, gdy dokonujemy konsekracji chleba i wina, chwilę potem mówimy: oto wielka tajemnica wiary. I najczęściej mamy na myśli, że właśnie to, co się przed chwilą stało, to jest wielka tajemnica wiary. Czasem celebrans wręcz pokazuje, że oto wielka tajemnica wiary. Kielich, patena i to, co się tam znajduje, to wielka tajemnica wiary. Ale czyż ja sam, stający za ołtarzem, nie jestem tajemnicą wiary? To przecież, jak uczy Sobór Watykański II w konstytucji Sacrosanctum Concilium o liturgii, to właśnie celebrans także uosabia Chrystusa. Uosabia, czyli Chrystus jest w Jego osobie, in persona Christi. Skoro jest tak, to co powiedzieć, gdy działania prezbitera, jego życie, jego uczynki zaprzeczają temu, czego chce Chrystus? Jeżeli sobie dobrze zdamy sprawę z tego, kim jesteśmy, to też ostrzej widzimy, jak wielkim jest grzech kapłana. Można powiedzieć, że jest daleko cięższym grzechem niż każdego innego wiernego. Bowiem jest to jakieś zaprzeczenie, jakiś zgrzyt, jakiś rodzaj rozdarcia w tożsamości kapłana, który uosabia Chrystusa, a jednocześnie postępuje wbrew Chrystusowi. Jest wewnętrznie rozdarty. Diaballos, jak to określa język grecki, i stąd pochodzi słowo diabeł. Diaballos, czyli ten rozdarty w sobie. Może dlatego właśnie, kiedy Piotr próbuje powstrzymać Pana Jezusa przed udaniem się do Jerozolimy, aby tam ponieść krzyż zbawienia, mówi mu, zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś jak diabeł, rozdarty. O tej ascetyczno-duchowej doniosłości prawdy, że jestem alter Christus, uczy także święty Paweł. Zapewne miał tego bardzo wyraziste doświadczenie, skoro pisze w liście do Galatów: teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. A w liście do Filipian pisze: dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. W teologii duchowości to utożsamienie się z Chrystusem, to przełożenie na praktykę codziennego życia prawdy, że jestem alter Christus przez chrzest, przez profesję, przez sakrament święceń, w teologii duchowości to nazywa się po prostu chrystoformizacją. To nowe pojęcie, ale dość trafne wydaje się i swoją zwięzłością zawiera bardzo bogatą treść. Chrystoformizacja, czyli kształtowanie siebie na wzór, na formę Chrystusa. To bycie jak Jezus. A podstawą do tego terminu, który ma proweniencję włoską, ja spotkałem go w literaturze włoskiej, zanim jeszcze w Polsce zaczął ten termin funkcjonować, jeszcze w latach 90., choć tam może w nieco innej postaci, chrystomorfizacja, my raczej mówimy o chrystoformizacji. Ten termin wywodzi się ze słów świętego Pawła z listu do Galatów 4,19, gdzie apostoł narodów zwraca się do swoich adresatów w słowach: dzieci moje, oto ponownie was w bólach rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje. Chrystus w was się ukształtuje, czyli właśnie uformuje. Stąd chrystoformizacja. O doniosłości takiej postawy bycia na kształt Chrystusa zaświadcza apostoł narodów, w którego listach aż 143 razy w różnej postaci pojawia się formuła być w Chrystusie, być jak Chrystus. 143 razy. Należy podkreślić, że to odwzorowanie postawy Chrystusa w sobie, choć wynika z imperatywu dążenia do doskonałości, bo mamy być doskonali, jak Ojciec nasz jest doskonały, że mamy też czynić swoje serce na wzór serca Jezusa, to jednak dynamikę, to upodobnienie do Chrystusa czerpie z doświadczenia miłości, jaką On nas obdarza. Pisze o tym święty Jan Paweł II w pierwszej swojej encyklice, stwierdzając, że człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, pisaną z dużej litery, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus Odkupiciel nadaje sens naszemu życiu. Jeżeli chcemy więc coraz pełniej uświadamiać sobie, że jestem alter Christus, czy to jako kapłan, czy jako osoba konsekrowana, jeśli chcę pozostać wierny swej tożsamości, temu byciu alter Christus, to muszę stale otwierać się na miłość Chrystusa, doświadczać Jego przyjaźni. I nie jest to tylko określenie sentymentalne, ale jak najbardziej fundamentalne dla naszej tożsamości. W wieczerniku podczas ostatniej wieczerzy, kiedy, jak to jeszcze raz powtórzmy, rodziliśmy się do Eucharystii i do kapłaństwa, w mowie pożegnalnej, którą Jezus wypowiada dopiero wtedy, gdy Judasz już wyszedł, a więc bez Jego obecności, Jezus mówi do apostołów: wy jesteście przyjaciółmi moimi, ale już wtedy nie ma Judasza. Jeśli czynicie to, co wam przykazuję, już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Nazwałem was przyjaciółmi. I nie jest to tylko kwestia nominalna. Wiemy, że Słowo Boga jest słowem stwórczym. Bóg wypowiedział słowo i stało się. Skoro nazwał nas przyjaciółmi, to znaczy, że nas uczynił, sprawił nas swoimi przyjaciółmi. Uczynił nas swoim alter ego. A zatem bierzemy Jego prerogatywy, Jego zadania, Jego misję, także Jego krzyż, także Jego troski o powierzoną sobie owczarnię. Drodzy bracia, trzeba więc, abyśmy przynosili owoce, a tymi owocami, które rodzą się pod wpływem Ducha Świętego, jak pisze święty Paweł w liście do Galatów, jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To są właśnie cechy, to są cnoty kapłana, który ma świadomość, że jest alter Christus. Ale zauważmy, że najpierw jest miłość. Na pierwszym miejscu jest miłość, bo Duch Święty to jest osobowa miłość. To jest osoba miłość, jak to wyjaśnia papież w encyklice Dominum et Vivificantem. Oznaką ducha i uległości duchowi jest przebaczenie, pojednanie, jedność, wspólnota. A zaraz po miłości drugą cechą jest radość. Potem jest pokój, cierpliwość i tak dalej. Trzeba więc, abyśmy takie przynosili owoce, mając w sobie świadomość, że jestem alter Christus. I pielęgnując w sobie tę świadomość tej władzy i tej mocy, jaką daje mi Chrystus, który żyje we mnie, którego stale przyjmuję w Eucharystii. Jestem pierwszym, który przyjmuje Chrystusa. Jestem tym, który staje się Jego tabernakulum. Dlatego trzeba nam stale pielęgnować przyjaźń, to znaczy trwać w zasięgu Jego obecności. Stąd też już od starożytności, już praktycznie od czasów ojców pustyni, którzy dali początek życiu zakonnemu, mówi się o tak zwanym ambulatio coram Deo, o chodzeniu w Bożej obecności. Czyli o tym częstym uświadamianiu sobie, nie tylko, że Bóg na mnie patrzy gdzieś tam z wysokości nieba, patrzy z miłością, ale to ambulatio coram Deo, to chodzenie przed obliczem Bożym, to nade wszystko żywa, realna i aktualna świadomość, że Chrystus jest we mnie, a ja jestem Jego alter ego. I to daje mi gwarancję mojego bezpieczeństwa w tych różnych sytuacjach życia, jakie mogą mnie spotkać. Podsumujmy te nasze refleksje, jak powiedziałem, trzema pytaniami. Kim dla mnie, jako kapłana, jako Michality, jest Jezus Chrystus? To proste, ale trudne i zasadnicze pytanie. Kim dla mnie, jako kapłana, Michality, jest Jezus Chrystus? Drugie pytanie do refleksji, może właśnie podczas wieczornej adoracji, brzmi tak. Jakie uczucia i myśli wzbudza we mnie świadomość, że jestem alter Christus, że jestem stale w obecności Chrystusa, a On jest stale ze mną w każdych sytuacjach, w każdej sytuacji, że On stale jest ze mną i we mnie i działa przeze mnie. Jakie uczucia i myśli to we mnie wzbudza? I trzecie pytanie. Co mogę jeszcze uczynić, aby wzmocnić tę moją przyjaźń z Chrystusem?